Cześć, dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. 10 kwietnia witamy się o poranku w tygodniu, w którym pracujemy ze swoimi emocjami. Dzisiaj będziemy na nie patrzeć z zupełnie innej perspektywy. Dzisiaj jest, jeszcze nie widzicie kto ze mną, ale zaraz zobaczycie, jest ze mną dziś gość, gościni tak naprawdę, więc za kilka chwil nie będzie tutaj jedna Magda, a będą dwie Magdy. A zanim Wam przedstawię mojego dzisiejszego gościa, gościnie, to zanim to zrobimy, chcę się tu z Wami przywitać i po pierwsze zapytać, kto widział wczoraj i przedwczoraj już pierwsze dwa odcinki Bucket List Summit, kto już od poniedziałku pracuje z tworzeniem swojej listy marzeń. Jestem ogromnie ciekawa Waszych wrażeń po tych pierwszych dwóch rozmowach, które zostały wyemitowane w Bucket List Summit. Jak wiecie, w poniedziałek była to rozmowa, którą przeprowadzała Ania Oszajca z Fryderykiem. Wczoraj rozmowa, którą przeprowadzał Bartosz Jakimiec właśnie ze mną na temat między innymi filozofii busi. O, czekajcie, bo to lustrzane odbicie, zresztą mam problem, który ręką to pokazać. Teraz wiecie, mózg mi oszalał. Busi i rób i tego, jak pomimo lęków realizować swoje marzenia. Będziemy dzisiaj kontynuować ten temat, chcę Wam powiedzieć, bo to bardzo ważne i myślę, że bardzo zmieniający ogromnie temat, więc jestem ciekawa Waszych wrażeń. Napiszcie tu proszę, czy jesteście już po obejrzeniu. Bartosz napisał, wolę formę gościuwa. Dobra, no to będzie gościuwa dzisiaj, słuchajcie. 10 kwietnia to jest, uwaga, to jest też pewnie nie przypadek, chociaż muszę Wam powiedzieć, że tego nie zaplanowałyśmy z moją gościową, jak już ustaliliśmy, że dzisiaj imieniny obchodzi między innymi Magdalena, a będą dwie Magdaleny dzisiaj na klubie. Również Michał ma dzisiaj imieniny, a nietypowe święta, Dzień Bandurka i Międzynarodowy Dzień Agrafki. Dużo tych świąt dzisiaj nie ma, więc szybko mi poszło. Ale już wiecie, że dzisiaj należy składać życzenia Magdalenom i Michałom, więc ściskam ja tu ze swojego miejsca wszystkie Magdy. To jest piękne imię, żeby nie powiedzieć, że najpiękniejsze, ale chciałam powiedzieć, że jestem subiektywna w tej opinii, więc na pewno nie będę rozwijać wątku. No dobra, mam nadzieję, że już macie kubki w dłoniach, herbatki, kawy gotowe, jesteście już w odpowiedniej energii do tego, żeby przywitać moją gościnę, gościówę, która to, jak ją zapytałam przed momentem, zanim się połączyłyśmy, w ilu była krajach, to mówi, że się nie przygotowała i jeszcze nie pamięta, ale pewnie policzy i doniosę Wam tą informację. Ale jak ją zapytałam, w jakim kraju była najczęściej, to padła odpowiedź, która będzie nam pasowała też do tego, o czym będziemy rozmawiały, bo padła taka odpowiedź, że w Indonezji, słuchajcie. Ja bym chciała dziś właśnie z moją gościnią, którą za moment zobaczycie tu na ekranie, porozmawiać o takim wątku, który myślę, że będzie bardzo wnoszący dla znowu spojrzenia na emocje trochę inaczej. Bo popatrzcie, zwróćcie uwagę na pewną rzecz. Myślę, że się ze mną zgodzicie, że podróże wszelakie wywołują w nas bardzo dużo różnych emocji. I tych przyjemnych, i czasem tych takich, których się też trochę boimy. No bo na przykład się możemy bać podróżowania. Ja pochodzę z rodziny i to taki będzie delikatny wstęp do też naszej rozmowy z Magdą, zanim się tu pojawi, w której były takie przekonania, że podróże są trudne, podróże są w ogóle skomplikowane, są niebezpieczne, a lecenie na przykład w samolocie na drugi koniec świata to już w ogóle olla Boga, to jest w ogóle jakiś mission impossible i to tylko dla takich ludzi, co mają jakieś specjalne umiejętności, jakieś specjalne w ogóle procesy w mózgu odpalone, że mogą, potrafią i w ogóle. I ja bym dzisiaj właśnie chciała z Magdą, którą już kochani wrzucam Wam tu, żebyście zobaczyli, jest Magda. Przywitaj się Magda serdecznie.
Dzień dobry Madziu, wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Nie miałam
i dla Ciebie.
I wszystkim innym Magdom dzień dobry Państwu.
Tak jest, o może Was tak pokażę, o tak będzie nas dobrze widać. To właśnie chciałabym dzisiaj z Magdą, Magda z Tobą, a do naszych widzów to mówię, pogadać o tym, co to zmienia, a myślę, że zmienia wiele, że zmieniamy na przykład kontekst naszego otoczenia, miejsce, w którym jesteśmy albo nigdy nie byliśmy, poznajemy nowe kultury, nowych ludzi, nowe obyczaje, które mogą być dla nas czasem przerażające, a czasem właśnie ekscytujące, że wchodzimy w coś zupełnie nowego. Jak to może się przekładać na właśnie na takie zwiększanie naszej inteligencji emocjonalnej, bo o tym sobie trochę też dzisiaj w takim kontekście pogadamy. Więc jestem ciekawa na start, Magda, chcę się zapytać o to, czy była jakaś taka podróż w twoim życiu, która w jakiś zaskakujący sposób wywołała w tobie emocje, których się nie spodziewałaś? I co by to była za, nie wiem, sytuacja może jakaś konkretna w jakiejś podróży? Coś ci takiego przychodzi do głowy?
Wiesz co, emocje, których się nie spodziewałam. Tak naprawdę każda podróż wywołuje trochę emocji, których się nie spodziewam, bo w momencie, kiedy jedziesz w miejsce, którego nie znasz, oczywiście zawsze się naczytasz, tak? Znaczy ja zawsze sprawdzam, gdzie jadę, sprawdzam, czego mogę oczekiwać, sprawdzam miejsce, do których chcę się wybrać konkretnie, więc zawsze mam jakąś wiedzę o tym miejscu. Natomiast tak naprawdę jak już tam się znajdujesz i to, co zastajesz, zawsze w jakiś sposób zaskakuje, bo nigdy zdjęcia czy filmy, czy to, co przeczytasz, nie oddaje nam tej rzeczywistości, tak? Nigdy to nie odda nam zapachów, nigdy nie odda nam tego kontaktu z rzeczywistymi ludźmi, którzy są tutaj, z kulturą. Także za każdym razem jestem w pewien sposób zaskoczona. Nie wiem, czy było takie doświadczenie, które jakoś bardzo, bardzo wpłynęło na moje życie, jakoś tak podróżniczo mnie rozwinęło. Może zaskoczyła mnie raz sytuacja, gdy spóźniłam się na samolot i musiałam do Tajlandii, wiesz, na mój wymarzony urlop. To były tak naprawdę moje pierwsze wakacje, takie, na które długo pracowałam na studiach. 3 miesiące pracowałam w Anglii, żeby polecieć na 2 tygodnie do Tajlandii. I nagle na lotnisku dowiaduję się, że nie ma samolotu, bo jesteśmy spóźnieni i teraz trzeba lecieć okrężną drogą, wiesz, i ta podróż zajmie mnie jeszcze 3 dni. Tak, i faktycznie w pierwszym momencie to był szok i takie bardzo duże zaskoczenie, że jak to, co teraz? Ale wiesz, później okazało się, że tak jak mówisz, ta sytuacja bardzo zbudowała, bo sobie poradziłam, tak? Bo się okazało, że to też nie jest nic takiego, że uciekł mi samolot, że to jest wszystko proste i komunikacja na tych lotniskach i tak dalej, że jesteś w stanie sobie poradzić, to jest to, co mówisz, że niektórzy ludzie myślą sobie, że jak to na końcu świata i jak to te lotniska takie ogromne, że to przeraża. Tak naprawdę jak już znajdziesz się w tej danej sytuacji, to okazuje się, że to wszystko jest bardzo proste. Jak wyjdziesz z tego, no to wychodzisz oczywiście z taką podniesioną głową i zbudowanym poczuciem własnej wartości, że ja to zrobiłam, tak? Ja też mogę sobie poradzić w takiej sytuacji. Także może taka prozaiczna właśnie sytuacja, która przyszła do głowy, ale faktycznie spowodowała, że myślę, okej, dobra, to jest tak samo, jakbym spóźniała się na pociąg do Zakopanego, też sobie poradzę.
Ale muszę powiedzieć ci, że coś w tym jest, ponieważ ja mam takie poczucie, że podróżowanie daleko bardzo mocno jakby sprawiło takie zbudowanie mojego poczucia sprawczości. I tak długo, jak ja słuchałam opowieści z mchu i paproci na temat tego, jakie to jest strasznie skomplikowane i w ogóle nie do ogarnięcia, to rzeczywiście wyobrażałam sobie, że właśnie, nie wiem, lot, ile mam się przesiadkami, to jest w ogóle jakieś nie do ogarnięcia i że ja w ogóle tego nigdy w życiu nie zrobię. A popatrzcie, że to co powiedziałeś, jest bardzo fajne jakby i takie prawdziwe, że kiedy my już tego doświadczamy, okazuje się, że wcale nie zawsze tak jest, jak nam się wyobrażało. Co więcej, że to często się okazuje dużo prostsze, niż nam się głowa gdzieś tam w te scenariusze popłynęła i wyobrażało. I muszę ci powiedzieć, że po właśnie tych tam kilku lotach a propos Indonezji w tej z powrotem na Bali, mam takie poczucie dzisiaj, że ja bym się już nie bała wsiąść z plecakiem nawet z 5 przesiadkami na drugi koniec świata, sama wsiąść i polecieć. Tak. I to jest nieprawdopodobnie ciekawe doświadczenie, którego się nie da zdobyć czytając książek, tylko trzeba tego doświadczyć, tego bycia w tej sytuacji. Zgodzisz się ze mną?
Tak, tak, to prawda. Wiesz, my czasami się śmiejemy z moim mężem, że odbywamy takie dalekie podróże, które mają 1 000 000 przesiadek, bo naprawdę samolot, łódki, pociągi, wiesz, żeby gdzieś się dostać, to trzeba zaliczyć mnóstwo tych środków transportu. A nie chce nam się czasami jechać pociągiem do Katowic i sobie myślimy, co to jest za fenomen w ogóle, nie? Że właśnie tutaj jakieś takie lenistwo się włącza, a tam po prostu nie ma w tym żadnego problemu. Jak już przejdziesz przez to raz, to nagle okazuje się, że to jest super proste i nie ma problemu, tak?
Czyli w dużym skrócie, słuchajcie, już taki spoiler, że jeśli ktoś czuje i siedzi tutaj teraz z nami w klubie i ma takie, to jest trudne, oj, nie wiem, czy dam radę, to po prostu trzeba spróbować i doświadczyć, nawet jeżeli nie od razu na koniec świata, to być może jakiejś krótszej podróży, być może, nie wiem, na drugi koniec Europy to będzie dla tego kogoś dobry sposób, żeby sprawdzić w ogóle, czy podróże są dla niego. Ale taka jestem żywo ciekawa tego, bo ty zabierasz ze sobą dużo ludzi, grupy w różne miejsca.
Tak.
I jestem żywo ciekawa tego, co ty, jak obserwujesz trochę z boku, bo ty masz taką świetną perspektywę patrzenia na tych ludzi, jak oni przechodzą przez pewien proces od momentu stania na lotnisku i trochę takiego, nie wiem, gdzie jadę i co będę robić, aż do momentu, kiedy ludzie wracają. I to jest trochę tak, że chciałabym cię zapytać o to, jak się tobie obserwuje tą podróż, którą ludzie tak właśnie, ale nie taką fizyczną podróż, tylko taką trochę metaforyczną podróż przechodzą w kontekście właśnie emocji, które się dzieją z nimi i takiej zmiany, która też zachodzi w nich w podróży. Jak to jest obserwować to z boku i co w tobie się dzieje, kiedy to widzisz i co widzisz w ogóle w trakcie tych podróży?
Wiesz co, ja to bardzo lubię tak naprawdę, te obserwacje i one są różne, bo jakby tyle, ile ludzi, tyle różnych doświadczeń i sposobów na przeżywanie tej podróży. Więc bardzo to lubię z takiego punktu widzenia psychologicznego, tego co się dzieje z ludźmi i jak, czego doświadczają. I bardzo lubię takie przypadki, kiedy ludzie się otwierają, wiesz, kiedy przyjeżdżają zupełnie zamknięci i tacy są czasami nawet na nie, że oni się spodziewali może czegoś innego, albo może nawet nie lepszego, albo właśnie innego. I wiesz, i nagle okazuje się, że to, co dostają, jakoś ich zmienia i otwiera. I to jest przepiękne. Ostatnio miałam właśnie taką panią, której nie podobał się hotel, bo nie dlatego, że był nieładny, po prostu miała inne oczekiwania względem tej podróży, tak zupełnie na początku. I nagle okazało się, że to, czego ona tam doświadczyła, tak ją zmieniło, wiesz, i otworzyło. Zaczęła chodzić na surfa, czego w ogóle się nie spodziewała po sobie, że ona tego spróbuje. Zaczęła chodzić na jogę, jakby doceniła zupełnie inne walory podróżowania, takiego trochę innego podróżowania, bo my też dużo eksplorujemy na moich wyjazdach, jakby to są takie podróże nastawione na doświadczenia, jakby to nie jest siedzenie w hotelu, wiesz, i picie drinka z palemką. Tylko bardzo dużo się dzieje, więc to wszystko, co ona przeżyła i czego doświadczyła, bardzo ją zmieniło i nawet podszedł do niej, myślę, że mogę o tym opowiedzieć, podszedł do mnie na koniec jej partner i podziękował mi za to i mówi: Madzie, co ty zrobiłeś z moją żoną w ogóle, to jest nagle zupełnie inna osoba, to tak naprawdę nie ja zrobiłam, wiesz, to, że ona otworzyła się jakby na tą podróż i na to wszystko, czego my tam doświadczyliśmy i jednak chciała w to wejść i stwierdziła, że okej, dobra, idę w to, nie jest tak, jak się spodziewałam, jest zupełnie inaczej, ale skoro już tutaj jestem, to korzystam. I to było świetne, wiesz, to była taka największa przemiana, jaką zauważyłam, że ktoś się tak totalnie otworzył na właściwie nieznane, na to, czego się nie spodziewał. To było super, no i bardzo ludzie się otwierają, tak, bardzo doznają takiego wow, jak to jest pięknie, wow, ale mi to dało, ojejku, zrobiłem to, wiesz, warto było wstać o 4 rano i pójść na ten wschód słońca, a pomyślałam sobie, że to jest głupie, że jak to na wakacjach wstawać tak wcześnie, przecież na wakacjach się odpoczywa, ale okazuje się właśnie, że potem te doświadczenia, które są, dają bardzo wiele i dają dużo takich fajnych, dużą taką dawkę emocji. No i też dużą dawkę wspomnień, wiesz, którą przywozisz ze sobą. Masz co wspominać, masz o czym opowiadać. I nawet jeżeli były trudne sytuacje, a właściwie bardzo często, jeżeli one są trudne, to stają się fajnymi wspomnieniami i czymś takim, co nas zbudowało, o czym możemy powiedzieć i czego na pewno nie zapomnimy. I to jest, myślę, ta wartość przywieziona z podróży największa.
Ja się zawsze śmieję, jak mi się w podróżach coś posypie, że jak już złapię do tego dystans, to mówię, no będzie dobra anegdotka, nie?
Tak.
Bo to potem są te momenty, które wspominamy najbardziej żywo i opowiadamy innym z wypiekami na twarzy. To
tak, oczywiście, tak.
Tak. Agnieszka napisała, że nie rozumie, jak podróże mogą przerażać, ale ktoś szybciej tutaj też zapytał, nie zapytał, tylko napisał, że dla niego taką barierą w podróżowaniu jest język i chciałam ciebie też o to zapytać, bo ja ci muszę powiedzieć, że ja byłam w dużym szoku, ponieważ ja mówię dobrze i komunikatywna jestem bardzo w języku angielskim, to nigdy nie był dla mnie opór. Ale okazało się, i to jest dla mnie zaskakujące, że to, że się zna język, wcale nie oznacza, że w wielu krajach się łatwiej dogadać, bo jest cała masa krajów, w których tubylcy po angielsku nie mówią prawie w ogóle. I chcę ci powiedzieć, że byłam w ciężkim szoku. To jest już historia, którą tu kiedyś w klubie z Basią opowiadałyśmy, Lech, o tym, jak na lotnisku w Doha, i to też często teraz opowiadam jako takie przełamanie bariery dla osób, które się boją podróżować, nie znając dobrze języka. Jak się gdzieś pogubiłyśmy na lotnisku w Doha, a to nie jest trudne, bo to jest duże lotnisko. Znaczy pogubiłyśmy, to może za dużo powiedziane. Po prostu nie wiedziałyśmy, w którą stronę iść do tego gate'u, do którego nas wołają. Podszedł pan, wziął nam bilety do ręki i narysował nam na kartce po prostu bez mówienia, gdzie mamy pójść. Pokazał nam na migi dłonią, nawet nie weszliśmy w komunikację. Po czym okazało się, że Basia, której język angielski jest na dużo niższym poziomie komunikacji niż mój, takim bardzo podstawowym, no właśnie Bali dogadywała się lepiej niż ja, takimi właśnie bezokolicznikowymi formami. Więc tak, takie mam też pytanie do ciebie i ciekawość właśnie, czy to może być tak, że język obcy, jego nieznajomość może się stać jakąś ogromną barierą w trakcie podróżowania?
Myślę, że nie, wiesz, że zawsze się dogadasz, jakkolwiek, nawet na migi się dogadasz tak naprawdę, trzeba tylko się nie bać, nie bać i robić to po prostu i próbować, wiesz, ja miałam taką podróż pierwszą, którą też pamiętam bardzo dobrze, bo to była podróż do Kolumbii, kiedy zdecydowaliśmy spontanicznie, że lecimy i 3 tygodnie przed zaczęłam się uczyć hiszpańskiego, także ten mój hiszpański wtedy był na takim poziomie bardzo podstawowym, wiesz, potrafiłam zadać pytanie, o której odjeżdża autobus, ale jak już była jakaś bardziej skomplikowana odpowiedź, to nie do końca wiedziałam, co pani próbuje mi powiedzieć, ale powiem ci, że przejechaliśmy całą Kolumbię przez 3 tygodnie, jakby sami podróżowaliśmy, dogadaliśmy się w każdym miejscu świetnie i naprawdę język migowy sprawdza się. Nie ma problemu, jeżeli tylko ktoś jest otwarty i nie boi się, że strzeli gafę albo powie źle, a w ogóle słuchajcie, w Indonezji i cała Azja właściwie mówi takim językiem, ja się śmieję, że to nie jest, że to jest English, bo to jest taki angielski po prostu totalnie łamany.
Z takim akcentem.
Tak, na przykład mój mąż, który świetnie mówi po angielsku, tak, dogaduje się znacznie gorzej, bo po prostu oni go nie rozumieją, więc ten język...
Ja mam tak samo jak twój mąż.
No, taki język, słuchaj, have, no have jest najlepszy.
Tak.
Tak, więc bez problemu, naprawdę. Poza tym dzisiaj już są też takie technologie, że można włączyć sobie Google'a i przetłumaczyć, wiesz, całe menu. Także to też nie jest problem. To podróżowanie już dzisiaj jest łatwiejsze, wszystko się zmieniło, wiesz, wszystko można sobie znaleźć w internecie, przetłumaczyć. I tak jak mówisz, właśnie ten język taki bardzo podstawowy sprawdza się bardzo w podróżowaniu.
Ja myślę, że ludzie często właśnie, to tak, bo to jest trochę jak z tym wyobrażeniem, mówią, a jeśli nie znam języka, to ja sobie nie dam rady, ale muszę ci powiedzieć, że właśnie ja, ponieważ nigdy nie miałam takiej oporu i bariery, to nie sprawdzałam tego nigdy z poziomu, czy ja pojadę, czy nie pojadę gdzieś, bo nie znam języka. I właśnie jak się okazywało, że ja znam ten język za dobrze, to szukałam tych rozwiązań takich, jak się dogadać z kimś, kto w ogóle nic nie mówi. Raptem tydzień temu w Alicante próbowałam się z panem w sklepie dogadać, który nie mówił słowa po angielsku, nawet nie potrafił powiedzieć, że nie mówi po angielsku. Tak. I dogadaliśmy się przez właśnie Google Translator, po prostu, tak? Ja potrzebowałam coś od niego dowiedzieć się, on miał potrzebę, żeby mi to sprzedać i byliśmy zdeterminowani oboje po obu stronach, żeby się dogadać i dogadaliśmy, więc tak. Myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie naszego właśnie takiego podejścia do jakby tego ograniczenia językowego jako do czegoś, co można na wiele rzeczy przeskoczyć i tu widzę, że piszecie dokładnie to samo na czacie, że nawet na migi się można dogadać jak chcemy. Ale jestem ciekawa jednej rzeczy, bo jak wczoraj rozmawiałyśmy, Magda, zresztą my muszę wam powiedzieć, z Magdą bardzo dużo rozmawiamy od nie wiem ilu miesięcy, szykując właśnie podróż wspólną na Bali, to powiedziałeś mi o czymś takim, co myślę, że też jest warte zatrzymania się na chwilę, jak o tym, że podróże mają taki potencjał, ale czasem właśnie w takim biegu i w takim trochę byciu w pędzie zaliczania różnych rzeczy w podróżach możemy to stracić, że mają taką magię, żebyśmy tak naprawdę, użyłaś takiego słowa mi bliskiego, mogli podoświadczyć trochę inaczej niż kiedy jesteśmy właśnie w trybie zadaniowym. I Chciałabym Cię zatrzymać na moment przy tym wątku i zapytać o to, czy my tak naprawdę, jakby, i to mówię teraz ogólnie, my jako ludzie, bo ty jesteś z wieloma ludźmi w podróży, czy my mamy taką trudność, żeby się gdzieś przy tych doświadczeniach zatrzymać? Czy masz takie doświadczenia, że ludzie wyjeżdżają i nie potrafią się wyłączyć i na przykład właśnie w danych sytuacjach zamiast czerpać z tego, co jest wokół nich, to oni są gdzieś w swojej głowie w trybie zadaniowym? Masz takie doświadczenia?
Tak, tak, bardzo są w trybie zadaniowym. Wiesz, jest to też naturalne. Taki pierwszy dzień, kiedy bierzesz urlop z intensywnej pracy, sprawia, że jeżeli nie jesteś tego nauczona i nie masz takiego nawyku, że teraz jestem na urlopie i odcinam wszystko i dzieje się tutaj i teraz, to w pierwszym momencie ludzie mają taki problem. Tak, mają problem, żeby się wyłączyć, cały czas są w trybie zadania, padają pytania organizacyjne od początku, co jest zrozumiałe. Ale ja zawsze staram się, wiesz, Madziu, mówić ludziom, co będzie się działo następnego dnia, tego dnia poprzedzającego wieczorem. I żeby to wystarczyło, żeby nie opowiadać o tym, co będzie jeszcze dnia kolejnego i jeszcze kolejnego i jeszcze kolejnego, bo i tak tego wszyscy nie zapamiętają, a tak naprawdę chodzi tutaj o to, żeby skupić się na tej danej chwili i żeby przeżyć sobie to tu i teraz, że dzisiaj, teraz jemy kolację i skupmy się na tym smaku, który jest, na tych daniach, zastanówmy się na tym, co ja, jak to smakuje, czym mi to smakuje. A wiesz, tutaj cała ekipa już idzie do przodu myślami, a co my teraz jutro, a dobra, to jak jest ten rafting, to co ja mam zabrać? Są te spodenki, dobra, a jaki krem z filtrem, wiesz? I tam już jest cała burza, co jutro będzie się działo. Okej, jasne, to jest też ważne, tak? Ale omówmy to i zostawmy to i teraz skupmy się na tym, co dzieje się tutaj, tu i teraz, wiesz? I później to samo dzieje się już na wycieczkach czy w tych miejscach pięknych, które oglądamy. Jesteśmy sobie na przykład na pięknych polach herbacianych na Sri Lance, wiesz, idziemy i napawamy się tym widokiem i pytają się mnie, a co będzie jutro? A co jutro będzie się działo? Mówię, słuchajcie, ale my na te pola herbaciane już nie wrócimy. Rozejrzyjcie się tutaj, jak tutaj jest pięknie, a to, co będzie działo się jutro, zostawmy to na wieczór, omówimy to sobie wieczorem. Także ten taki tryb takiej zadaniowości, wiesz, i później jak mówię im to, że tak naprawdę, żeby skupić się na tu i teraz, to sobie zdają z tego sprawę, że faktycznie to ja jestem cały czas w takim trybie praca, że musi być to zadanie, cały czas jedno za drugim, wiesz, że ta ciągłość musi być zachowana, że faktycznie jest taka trudność w tym, żeby się wyłączyć i tak pobyć w tej danej chwili bez niczego, po prostu bez planów, bez jakiegoś takiego konkretnego, wiesz, przemyślenia, co za chwilę będzie się działo, co się wydarzy, po prostu zostawmy to i wiesz, i zaczerpnijmy. Tak, tego wszystkiego, co mamy na ten dany moment, tak? To jest piękne.
Tak, tak. Ja myślę, że właśnie to jest to, co nas połączyło przy temacie właśnie naszego wspólnego wyjazdu, ponieważ ja mam dokładnie takie doświadczenie, że najpiękniejsze podróże to są takie podróże, nie w których się jakoś obiektywnie dużo działo, tylko właśnie była taka przestrzeń, żeby się tak, ja nawet powiem to po mojemu, zanurzyć trochę w tym, czego, co oglądam, czy właśnie... I jakby bardzo dla mnie ważnym aspektem w ogóle, i to też, bo wczoraj rozmawiałyśmy o tym, zanim tu przyszłyśmy do Was na klub, że dla mnie bardzo ważnym elementem wszystkich podróży jest uważność. Uważność na wszystko to, czego ja nie mogę doświadczyć w miejscu, w którym jestem na co dzień, ponieważ jest inne, po prostu. I myślę, że to jest coś, co nas tutaj bardzo mocno połączyło z Magdą, właśnie taki koncept na podróż, która z jednej strony jest regeneracyjna, rozwojowa, ale z drugiej strony taka właśnie doświadczeniowa, bo jakbyśmy sobie zaczęły łączyć ze sobą, że tak powiem, pomysły na to, jak ona będzie wyglądała, to okazało się, że jesteśmy na Bali w trakcie pełni księżyca, a pełnia księżyca zawsze jest powodem dla Balijczyków do tego, żeby świętować. W związku z tym będziemy na przykład doświadczać robienia takich małych koszyczków z darami i pójścia do świątyni i doświadczenia tego, jak Balijczycy celebrują takie właśnie święta, więc to jest niesamowicie ciekawe. Ale jestem, wracając, bo skoro już jesteśmy przy Bali i dużo osób tu w ogóle o Indonezji i o Bali pisze, to chciałabym Cię zapytać, bo jak powiedziałeś, że najczęściej wracałaś do Indonezji, w Indonezji najczęściej bywałaś. Co takiego jest w Indonezji, a szczególnie na Bali? To jest pytanie, które mi zadał mój tata ostatnio i mówi do mnie, Do jasnej cholery, czemu wszyscy latają na to Bali? Ja chciałabym cię zapytać, co ty byś odpowiedziała takiemu mojemu tacie, który taki, wiesz, taki z takim, taką dużą ciekawością, ale jednocześnie takim, czemu wszyscy na to Bali? Mówi, dziecko, czemu ty w tym roku jedziesz znowu na Bali? Czemu?
No właśnie. Wiesz co, ja pierwszy raz poleciałam tak naprawdę, żeby sprawdzić czemu. Dokładnie poleciałam do tego, bo sobie pomyślałam, co to jest za fenomen tego Bali? Ja muszę to zobaczyć, wiesz, na własnej skórze poczuć, o co tam chodzi. I dzisiaj po kilkunastu już takich podróżach mogę powiedzieć, dlaczego tam wracam. Wiesz co, Bali jest pięknym miejscem, tak jak wiele innych miejsc na świecie, tak? Ma piękne plaże, ma wodospady, wiesz, jakby ma piękną infrastrukturę do zaoferowania, ale takich miejsc na świecie jest wiele przepięknych. Natomiast dla mnie na Bali jest coś więcej. Przede wszystkim ja czuję się tam jak w domu. Jak lecę na Bali, to myślę sobie, nie myślę sobie, ja to czuję. Jestem u siebie. To jest takie uczucie, którego no, trudno jest to opisać, wiesz, ale myślę, że powodem tego są mieszkańcy Bali. Ich kultura, ich otwarte serca przede wszystkim i takie poczucie, że ty nie jesteś tam chodzącym pieniądzem, bo czasami na świecie tak jest, wiesz, że turysta traktuje się jako taki chodzący pieniądz, o przyjechał, to trzeba tutaj, wiesz, wyciągnąć jak najwięcej i zarobić. Nie, ty jesteś dla nich wartościowym człowiekiem i oni mają bardzo dużo szacunku dla drugiej osoby. To są tacy ludzie o bardzo otwartych sercach i z taką bardzo dużą wdzięcznością za wszystko, co przeżyli. Oni za wszystko dziękują. I to jest takie cudowne i zmienia też życie tak naprawdę, bo jak się tam zatrzymasz i przyjrzysz się im, tak naprawdę porozmawiasz, wiesz, posłuchasz ich historii, to myślisz sobie, jejku, ja mam tyle rzeczy, za które mogę być wdzięczna, tak? Za które mogę dziękować, za to, że mam te oczy, którymi to widzę. Słuchajcie, ile razy dziennie uświadamiamy sobie, że warto jest podziękować za oczy, którymi ja widzę ten piękny świat, wiesz, i na Bali ja tego doświadczam. Takich wyższych emocji i za to kocham Bali tak naprawdę. Za to, że tam po prostu jest wszystko takie wow, że masz taki dreszczyk i jest coś więcej po prostu. Poza tym, że jesteś w podróży i poza tym, że Bali jest oczywiście przepiękną wyspą, to jest taki feeling, że jest coś więcej w tym miejscu i to jest super. I za to kocham Bali najbardziej.
I to, co ostatnio powiedziałaś, a ponieważ jesteśmy w tygodniu jakby pracy z emocjami i co bym chciała pociągnąć, ale nie powiedziałaś tego tutaj jeszcze dzisiaj, no bo nie miałaś takiej przestrzeni, więc ja to zrobię za ciebie, bo to była nasza prywatna rozmowa, kiedy ty mówisz do mnie, bo na Bali jest tak, że na tych ceremoniach ludzie dziękują Bogom za dobre, ale też dziękują Bogom za to, co nie jest dobre.
Tak jest.
I myślę, że to, czego Bali uczy, to jest właśnie takiej akceptacji wszystkiego, co jest. I to można przełożyć na przykład na akceptację właśnie trudnych emocji, na akceptację trudnych myśli, jakby przekładając to też na siebie. Nie wiem, czy to też tak czujesz.
Tak.
Jak czujesz w ogóle ten ich sposób patrzenia na to dwoistość świata?
Tak, wiesz co, to jest świetne, bo no tak, o Bali mówi się, że to jest wyspa bogów i demonów. I tak jak mówisz, oni dziękują zarówno za dobre rzeczy, jak i za te złe. Nawet składają dary demonom, bo przecież one też są wśród nas, tak? To jest część naszego życia. To, co nas otacza, czyli dobre i złe rzeczy, są. I po prostu Balijczycy, dla nich jest to normalne, tak? Oni to akceptują i to jest fajne, żeby to akceptować właśnie. I tego powinniśmy się uczyć, że złe rzeczy, których doświadczamy, są częścią naszego życia, tak? I żeby do nich podejść tak samo, jak do tych dobrych. Z takim samym jakby szacunkiem i akceptacją przede wszystkim, wiesz? I to jest takie fajne, że dla nich to jest takie normalne. No tak, bogowie i demony, to wszystko nas otacza, więc i jednym i drugim należy się uwaga. No jest to super, jest to podejście super, że właśnie taka normalność w tym jest u nich.
To ja mam, Magda, taką myśl, pociągnijmy to, bo to jest myśl teraz taka spontaniczna. Ja bym chciała odesłać, kochani, was na Instagram Magdy, na mój Instagram, żebyście poobserwowali nas dzisiaj, a my się podzielimy trochę zdjęciami z tego pięknego miejsca, bo o Bali się nie da opowiedzieć, trzeba to zobaczyć i to nawet na zdjęciach nie oddaje piękności tego miejsca. Mam taką myśl, żebyśmy dzisiaj udostępniły trochę na naszych kontach instagramowych pięknych zdjęć, filmów z tego miejsca, żebyście mogli zobaczyć, oczami Magdy Bali, oczami drugiej Magdy Bali, a jednocześnie zapraszam Was też bardzo serdecznie do tego, żeby w ogóle właśnie poczytać, pooglądać trochę więcej o tej niesamowitej wyspie, a my na tą wyspę zabieramy, kochani, grupę i ta grupa jest już niemalże zebrana, zostało nam dosłownie ostatnich kilka miejsc i w połowie sierpnia lecimy wspólnie właśnie z Magdą, ale też z Bartkiem Jakimcem, który będzie drugim kotrenerem, a którego znacie jako uważny prawnik, właśnie do Indonezji na Bali z grupą przepięknych, cudownych ludzi, po to, żeby nie tylko doświadczać Bali, ale też, żeby przede wszystkim naładować swoje mentalne baterie i zregenerować się i podoświadczać właśnie w uważności tego niesamowitego miejsca. Jeśli czujecie, że chcecie do nas dołączyć, bo było tu kilka osób, poczekaj Madziu, ja ci tylko wyciszę odrobinę, bo się odbijam w twoim mikrofonie, idź odciszę zaraz. Było tu kilka osób, które napisały, że myślały o innej podróży, ale teraz zaczynają myśleć o tym, że może to. To zapraszam Was bardzo serdecznie do tego, żeby tu zaraz pojawi się w miejscu komentarzy, pojawi się formularz, w którym możecie zostawić imię, nazwisko, swoje dane kontaktowe i my damy Wam znać, w jaki sposób możecie do nas dołączyć, jeśli będziecie chcieli to zrobić. Myślę, że nie myślę, jestem przekonana o tym, że to będzie absolutnie wyjątkowy czas, a dodam tylko, że zdecydowana większość naszej grupy zdecydowała się jeszcze kilka zostać dni, żeby eksplorować razem z Magdą Komodo, więc też przepiękne miejsce, więc chciałabym, Madziu, żebyś tak na koniec opowiedziała nam jeszcze kilka słów, zanim się tutaj rozłączymy i rozstaniemy, o tym, czym tak naprawdę jest wyspa Komodo i co tam najpiękniejszego można zobaczyć.
Wiesz co, Madziu, na to Komodo, z tego co mi się dobrze pamięta, to chyba nie ma już miejsc, tak naprawdę grupa jest...
O nie...
Zapełniona, okay. Ale może gdyby zebrało się jakoś tutaj większa ekipa, to może coś wymyślimy jeszcze. W każdym razie, słuchajcie, Komodo to jest park naturalny. To jest wyspa, na którą leci się godzinkę, tak naprawdę archipelag wysp, bo to nie jest jedna wyspa, to jest archipelag wysp, mm-hmm. na którą leci się godzinkę od Bali. I cały park Komodo zwiedza się z poziomu łódki, bo nie jest zamieszkany. Jest zamieszkany przez zwierzęta, owszem, przez warany oczywiście, olbrzymie smoki z Komodo. Także spędzimy tam 4 dni na łodzi, na przepięknym rejsie, w otoczeniu cudownej natury, z mantami, które można obserwować, czyli z płaszczkami, tak. Z żółwiami, słuchajcie, pływającymi dookoła nas. Także przepiękny spektakl natury w Parku Narodowym Komodo nas czeka dokładnie.
Wspaniale. No to słuchajcie, niesamowite miejsca i czy to będzie Bali, czy nie Bali, to naprawdę myślę, że obie podpiszemy pod tym, że warto podróżować i podróżować tak długo, jak mamy na to siłę, czas, pieniądze i ochotę, bo podróże są nieprawdopodobnie rozwijające, ale jeśli poczułyście właśnie to, tą magię, ten taki spark Bali w tej naszej dzisiejszej rozmowie i chcecie wybrać się tam z nami, to jest ten moment, kiedy możecie to zrobić i tu w komentarzach znajdziecie link do tego formularza, a jeśli ten link gdzieś Wam zaginie, to napiszcie do mnie jak zawsze, proszę, czy to na Instagramie, czy na Facebooku w prywatnej wiadomości i podeślę Wam ten link jeszcze bezpośrednio, tak żebyśmy mogli właśnie odpowiedzieć Wam na wszystkie pytania, których potrzebujecie. Warto marzyć, kochani, warto marzyć i mam takie poczucie, że w tygodniu, w którym my robimy akcję Bucket List, szczególnie ważne jest to, żeby to przypomnieć. Ja widzę, Magda, że chcesz coś dodać.
Tak, Madziu, strzeliłam gafę. Na Komodo mamy jeszcze miejsca.
Okay.
Mamy jeszcze miejsca. Teraz pomyliłam podróże, natomiast mamy jeszcze miejsca, więc... To nie jest to Komodo, o którym myślałam, także serdecznie zapraszam, jak najbardziej, jest jeszcze kilka miejsc.
Kto pierwszy, ten lepszy, jak to powiedział, jak to mówią. Może ktoś z Was pisał sobie właśnie na swoim bucket list być na Bali, na Komodo, jeśli tak, to zapraszamy Was bardzo serdecznie do tego, żeby dołączać do tej pięknej i nietuzinkowej podróży i tego Wam i sobie życzę, żebyśmy się w niej spotkali, a za dzisiaj już Wam bardzo, bardzo dziękuję, Magda, Tobie za to, że pojawiłaś się tutaj i podzieliłaś się kawałkiem swojego zawodowego życia. Mam nadzieję, że nasi obserwujący będą Cię tutaj też na Instagramie śledzić. Możecie znaleźć Magdę na Instagramie jako Owka Travel, dobrze mówię? Owka Travel, prawda?
Owca, owca pisana tak. Przez F Policja, tak, tak. Owca Travel.
Więc tak, mój postulat jest taki, że dzisiaj udostępnimy obie troszkę pięknych miejsc z Bali na naszej stories, żebyście mogli sobie pooglądać, co tak naprawdę nas czeka, a ja Wam życzę przepięknego dnia, niesamowitych wrażeń z kolejnej dzisiaj bucket listowej rozmowy wieczornej i do zobaczenia, do usłyszenia, kochani. Dzięki.
Dziękuję serdecznie.
Pa.